Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Bardzo gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja, wszystkich naszych słuchaczy. Rozpoczynamy wieczorne rozmowy niedokończone. To kontynuacja naszego spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwam i w Radiu Maryja tuż po godzinie 18. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy dopiero teraz do nas dołączają, rozpoczynają słuchać Radia Maryja. Błyskawica kontra krzyż to temat naszego dzisiejszego spotkania. Nasi goście to pan dr Tomasz Rzymkowski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doktor nauk prawnych. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże. Dobry wieczór wszystkim jeszcze raz.
Dobry wieczór. I pan dr Krzysztof Kawęcki, historyk, politolog, doktor nauk humanistycznych. Szczęść Boże, panie doktorze, pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam słuchaczy, serdecznie pozdrawiam ojca.
Za chwilę poproszę panów, abyśmy zrobili słowo wprowadzenia do tematu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Ten temat oczywiście podyktowany tym wszystkim, co dzieje się w naszej ojczyźnie. Niepokoją nas te różnego rodzaju protesty przelewające się ulicami naszych miast. Nazwaliśmy je swoistego rodzaju demolką, także rewoltą. Stąd zadajemy sobie dzisiaj pytanie, kto za tym wszystkim stoi, kto podsyca te niepokoje społeczne, które obserwujemy. Ale na początek obiecaliśmy w części telewizyjnej, że pan dr Krzysztof Kawęcki odniesie się do tych słów, które znajdujemy w temacie dzisiejszych rozmów niedokończonych. Błyskawica kontra krzyż. Wiemy, że w tym symbolu, który został wybrany przez tak zwany strajk kobiet, przez te środowiska, panie doktorze, które protestują na ulicach naszych miast, ma bardzo głęboką i dosyć jasno osadzoną swoją symbolikę. Bardzo proszę, pan dr Krzysztof Kawęcki.
Musimy pamiętać, że masoneria, ruch New Age, sekty, satanizm przywiązują ogromne znaczenie do symboliki. Posługują się symbolami, niebezpiecznymi znakami, które mają według nich magiczną moc. Są to wszelkiego rodzaju amulety i talizmany. Wszystkie one mają kontekst cywilizacyjny, antychrześcijański. To takie na przykład jak krzyż Nerona, odwrócony krzyż, pentagram, czyli pięcioramienna gwiazda wpisana w okrąg i tak dalej. Błyskawica, która stała się symbolem tak zwanego strajku kobiet, wywodzi się z mistycyzmu wschodu. To jest symbol okultystów, który oznacza w ich przekazie niszczyciela, moc szatana. Błyskawica była symbolem pogańskich bożków władających niebem. W Ewangelii świętego Łukasza, o czym przypomniał ksiądz profesor Oko, Pan Jezus mówi do apostołów: widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Ten symbol błyskawicy bardzo upowszechnił się w latach 30. w symbolice ruchu hitlerowskiego, nawiązującego, jak wiemy, do mitologii skandynawsko-germańskiej, w której to mitologii pojawia się na przykład runa. Runy to jest alfabet używany przez ludy germańskie. Otóż pojawia się runa Sieg, co oznacza zwycięstwo, czyli symbol siły, mocy i zwycięstwa. Niektóre z tych kilkunastu run wykorzystywane były przez Niemców. Na przykład pojedynczą runę, czy błyskawicę, wykorzystywała najbardziej fanatyczna formacja dziecięca Hitlerjugend, jeden z tych właśnie takich najbardziej właśnie fanatycznych oddziałów. I w ruchu hitlerowskim ten symbol był symbolem, powiedziałbym, no takim najbardziej charakterystycznym. Ten symbol błyskawicy również upowszechniany jest przez muzyków rockowych, no, który ten symbol ma nadać właśnie, dodać tym grupom z określonego wizerunku właśnie takiej siły, mocy, a faktycznie oczywiście destrukcji. Także no na przykład powieści Harry'ego Pottera są również przepełnione no po prostu ogromną ilością symboliki okultystycznej. I to też trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Rodzice powinni być bardzo na to uwrażliwieni. Zresztą można odnaleźć nawet w internecie dobre opracowania mówiące właśnie o tego typu zagrożeniach ze strony tych różnych symboli, także właśnie pojawiających się w opowieściach o Harrym Potterze. I na przykład, no cóż, blizna na czole Harry'ego Pottera w kształcie również jest błyskawicy. A zatem to są fakty. To jest fakty, jeśli chodzi o tę symbolikę. Owszem, przywódcy strajku kobiet wyśmiewają, jak to mówią, właśnie te jakieś zupełnie niedorzeczne ich zdaniem teorie, natomiast fakty są takie, jakie w najkrótszym przekazie przedstawiłem. To są po prostu fakty. Także nie wiem, być może zdecydowana większość, chcę w to wierzyć, zdecydowana większość uczestników tych protestów nie ma zupełnie zielonego pojęcia czy o odniesieniu właśnie błyskawicy, tym ideowym odniesieniu jako znaku antychrześcijańskiego, ale sądzę, że twórcy tego znaku, chociaż do tego się nie przyznają, no ale trudno, żeby przyznali, że to było ich celem, no po prostu myślę, że doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Krótko mówiąc, niewątpliwie jest to znak niszczycielski, znak, który ma właśnie pokazać tę destrukcyjną siłę, no demoniczną siłę. Także nawet jeśli większość uczestników jest zupełnie nieświadoma tej symboliki, to jednak ich również te działania są po prostu działaniami, można powiedzieć, w dużym stopniu inspirowane jakimś takim duchem satanizmu. To, co się dzieje na ulicach polskich miast, ten właśnie wymiar, powiedziałbym, taki już często niestety satanistyczny wręcz, to nie jest oczywiście wydarzenie jakieś zupełnie nowe. Ja tylko na koniec jeszcze może przywołam taki obraz, którego doświadczył święty Maksymilian w Rzymie w 1917 roku, gdy widział właśnie manifestację z okazji 200-lecia powstania masonerii, co też potwierdza, jaką wielką rolę masoneria przywiązuje właśnie do symboliki. I jednym z organizatorów tych demonstracji był również samorządowiec, wówczas burmistrz Rzymu, i na czele maszerujących święty Maksymilian widział czarny sztandar. Znów mamy tutaj podobną symbolikę wśród protestujących, na którym był znak Lucyfera depczącego świętego Michała Archanioła. I to wydarzenie w Wiecznym Mieście legło u decyzji Maksymiliana Kolbe powołania Stowarzyszenia Milicja Immaculate, czyli Rycerstwo Niepokalanej. Ale to też jest pewien taki znak, pewna lekcja dla nas, pewien przykład, że z tej destrukcji, z tego zagrożenia my powinniśmy również wyciągnąć jakieś wnioski, a zatem podjąć szeroko rozumianą kontrakcję duchową, ale również czynną. Także w tym jest po prostu taka nadzieja, że moc prawdy i łaska Bożej opatrzności może zmienić, zniweczyć te plany tych właśnie destruktorów.
Dodajmy także, że Światowy Zakon Szatana oficjalnie wyraził poparcie dla strajku kobiet w Polsce. W stanowisku tej międzynarodowej organizacji satanistycznej czytamy: dziesiątki tysięcy polskich obywateli zablokowało ludzi przed pójściem do kościoła i mszy. To piękna i najbardziej satanistyczna akcja. To komentarz Światowego Zakonu Szatana do protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Panie doktorze, to także bardzo wiele mówi. Rzeczywiście pokazuje także na różnego rodzaju środowiska zaangażowane w reżyserowanie tego protestu. Pan poseł Tomasz Rzymkowski, panie pośle, mówiliśmy o tym, że geneza i natura tych protestów, które są obecne na naszej ulicy, jest naturą złożoną, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przesłanki eugenicznej. Owszem, od tego gdzieś rozpoczyna się, ale wiemy, że te protesty w skali znacznie szerszej, ukierunkowane teraz już wiemy na obalenie rządu, na ataki wymierzone przeciwko Kościołowi, były planowane przez środowiska lewackie znacznie, znacznie wcześniej.
Tak, to prawda. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z wielowarstwową intrygą, zakrojoną przede wszystkim w mojej ocenie na walkę z dotychczasowym systemem wartości, na walkę z religią, bo to jest to spoiwo, które łączy nas jako naród. To bardzo pięknie prymas tysiąclecia określił, że kiedy Kościół zostanie zniszczony, w Polsce nie będzie narodu. Nie ma tego narodu bez Kościoła. I to wrogowie naszego narodu wiedzą, że aby pokonać nas Polaków, nas zniewolić, bo to jest de facto niewola, no trzeba pokonać Kościół. Kościół rozumiany instytucjonalnie, ale również Kościół rozumiany w sensie tym szerokim, jako lud Boży, jako osoby, które żyją według zasad Ewangelii, które kierują się katechizmem Kościoła katolickiego, które kierują się moralnością. I to jest ta pierwsza podstawowa warstwa i najważniejsza warstwa, którą atakują ci, nazwijmy to, rebelianci, buntownicy. Kolejną warstwą jest oczywiście warstwa polityczna i tu jest szereg punktów, chociażby ten, o którym wspominałem w audycji telewizyjnej, mianowicie pozbawienie praw politycznych katolików, co w realu oznacza pozbawienie praw politycznych ponad 90% polskiego społeczeństwa, które deklaruje, że są katolikami, są chrześcijanami, są częścią wspólnoty ludzi wierzących. A tym elementem takim widocznym, no to jest walka z rządem Prawa i Sprawiedliwości, to jest próba obalenia rządu Mateusza Morawieckiego, to jest również zamach na organy konstytucyjne państwa, bo tam jest mowa o tym, że należy Trybunał Konstytucyjny rozgonić, bo takiego języka ci państwo używają. To jest walka chociażby o to, aby dalej w rękach lewicowych był jeden z organów konstytucyjnych państwa, czyli Rzecznik Praw Obywatelskich. Kandydatka, która już po raz drugi została zgłoszona przez Lewicę i Polskie Stronnictwo Ludowe, pytana przez dziennikarzy, co sądzi na temat obrony kościołów, no to ona twierdzi, że nie widzi podstaw prawnych, aby te osoby utrudniały tym chuliganom, bandytom, którzy próbują zbezcześcić mszę świętą, zbezcześcić Najświętszy Sakrament, zniszczyć figury, dokonać profanacji kościołów, atakować osoby wierzące i kapłanów. Ona nie widzi podstaw, żeby ci młodzi ludzie, dla których świętością są świątynie, liturgia bronią tego, co dla nich najważniejsze. Tych elementów jest bardzo wiele. Aborcja jest jednym z wielu kwestii i tak jak pan doktor Kawęcki powiedział, to była tylko i wyłącznie iskra, powód, pretekst, jakbyśmy tego nie nazwali. To był tylko i wyłącznie ten zaczyn, który wykorzystano i do tego momentu się przygotowywano z pewnością i latami i przygotowywano się w sposób no już bardzo, bardzo długi. Natomiast widać, że ten moment nie został w sposób właściwie obrany. Widzimy w tej chwili regres tych protestów. Już można powiedzieć po dzisiejszym dniu, że następuje jakby deeskalacja tego napięcia. Tego paliwa nie ma, a do tego dochodzą wewnętrzne kłótnie, no i też kompromitacja poprzez powołanie wczoraj tej Rady Konsultacyjnej, czy słynny list generałów, czerwonych generałów z rodowodem jeszcze w Polsce Ludowej, ludzi, którzy no, byli architektami, jak pan generał Puchała, stanu wojennego w Polsce i ci ludzie występują w obronie demokracji i wręcz no, straszą dalszymi konsekwencjami działań rządu Prawa i Sprawiedliwości. No, trzeba mieć naprawdę wyjątkowy tupet. Część tych generałów, którzy się podpisywali, chociażby wyciągali z Urzędu Ochrony Państwa akta dotyczące tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek, czyli Lecha Wałęsy. Część z nich tuszowała zabójstwa księży pod koniec lat 80. Można powiedzieć, bardzo kompromitująca grupa osób. Wewnętrzne spory wewnątrz samego środowiska. Słyszymy, że jedni z uczestników tego strajku kobiet no, domagają się reprezentacji świata prostytucji i stręczycielstwa w tej Radzie Konsultacyjnej. To wszystko no, wywołuje u przeciętnych, niezaangażowanych politycznie Polaków od razu frustrację i zdumienie, że można tego typu postulaty formułować no, w państwie cywilizowanym. No bo takie postulaty z punktu widzenia normalnego człowieka są absolutnie deklasujące. Natomiast mamy do czynienia z światem antywartości, no bo któż z nas by wpadł na taki pomysł, aby przedstawicielka świata prostytucji czy stręczyciel mieli decydować o przyszłości państwa polskiego. No to jest rzecz po prostu no wręcz no skandaliczna. Postulaty dotyczące oczywiście rewolucji obyczajowej również znajdują się tam, dotyczące chociażby tak zwanych małżeństw homoseksualnych. Ja mówię tak zwanych, ponieważ no, małżeństwo, jak sama nazwa wskazuje, określa związek kobiety i mężczyzny. Natomiast ci państwo nawet poprzez ten przykład widzimy doskonale, próbują stworzyć taki świat antywartości. Coś, co z samej istoty jest związkiem kobiety i mężczyzny, dla tych ludzi jest związkiem osób tej samej płci. Mamy panią profesor Płatek, która przedstawia bardzo kuriozalne i takie, bym powiedział, kompletnie oderwane od świata nauki tezy, jakoby w związkach homoseksualnych rodziło się tyle samo albo więcej dzieci, niżeli w małżeństwach czy związkach kobiety i mężczyzny. No to jest świat jakiejś iluzji i kompletnego oderwania od rzeczywistości.
A tam, panie pośle, między innymi pani Danuta Kuroń, obrończyni pomników UPA na Podkarpaciu, ale także znalazł się tam były minister cyfryzacji rządów Platformy Obywatelskiej, pan Michał Boni TW Znak.
Dokładnie. No, osoba, która była prawą ręką Donalda Tuska podczas jego dwóch rządów. Osoba bardzo blisko z nim związana. Można powiedzieć taki emisariusz króla Europy, jak nazywa go Tomasz Lis w tej Radzie. Osoba, która mam rozumieć jest takim oficerem łącznikowym z centralą w Brukseli i która ma przyglądać się dalszym postępom tej Rady. Osoba, która była sożniem tych dwóch rządów Donalda Tuska, byłym europosłem Platformy Obywatelskiej, też osobą, która wielokrotnie zabierała głos na niwie międzynarodowej, właśnie w Parlamencie Europejskim i głosiła tezy no, jaskrawie sprzeczne z polskim interesem narodowym. Natomiast ja bym chciał też uspokoić po części naszych słuchaczy. Ja uważam, że w tej chwili to zamieszanie, ta rebelia, ona generalnie w tej chwili przygasa i powinniśmy ten czas teraz wykorzystać na dokładną, dogłębną analizę tego, co się wydarzyło. Co spowodowało to, że młode pokolenie, ale też i przedstawiciele ich rodziców czy dziadków, no, przyłączyli się do tej swoistej rebelii. Popełniliśmy przez te 30 lat szereg błędów, które tym zaskutkowały. No, przede wszystkim brak, moim zdaniem, w przestrzeni publicznej, w mediach publicznych mowy na temat tego, czym jest aborcja. Brak w oficjalnym jakimś przekazie państwowym tego, jaką wielką tragedią dla kobiety, dla rodziny jest zabicie własnego dziecka. Jaką wartością jest ludzkie życie. My bardzo często mówimy o nauczaniu Jana Pawła II, natomiast no, w przestrzeni tej państwowej, publicznej, w tej edukacji powszechnej, w szkołach i na uniwersytetach nie skupiamy się na tym, co dla Jana Pawła II no, było bardzo istotne. No, istotna była ochrona ludzkiego życia. To pojęcie, które stworzył, cywilizacja życia, to nie był pusty slogan, to było hasło przewodnie tego pontyfikatu i my, jego rodacy w jego ojczyźnie, no powinniśmy wiedzieć, czym jest aborcja i też my jako Polska powinniśmy dać przykład innym narodom, bo inne narody budzą się, to widać chociażby za oceanem, w Stanach Zjednoczonych, gdzie też się zmieniła geopolityczna mapa, chociażby w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych, gdzie w tej chwili jest przytłaczająca większość głosów sędziów konserwatywnych i może nastąpi odejście od tej linii orzeczniczej z lat 70., która pozwoliła na aborcję dobrowolną, bo to jest nawet trudne do wyobrażenia, że w państwie demokratycznym i w państwie prawa, jakim niewątpliwie są Stany Zjednoczone, może dochodzić do zabójstwa dziecka w 9. miesiącu ciąży. Dziecka, które może swobodnie, bezpiecznie żyć poza ciałem matki, które ma w pełni rozwinięte organy i które może samodzielnie żyć. Takie dziecko może być, no mówiąc wprost, rozszarpane wskutek tej aborcji. Trzeba też mówić, edukować. Trzeba uczyć młodych ludzi takiego i wyczucia, i kwestii związanych z empatią, bo ten nasz dzisiejszy świat skoncentrowany na konsumpcji, na hedonizmie, na czerpaniu wyłącznie korzyści, w którym tak mało solidarności międzyludzkiej, szacunku do drugiego człowieka, języku przepełnionym agresją, pogardą i brakiem szacunku do kobiet, bo te środowiska pseudokobiece, bo to jest moim zdaniem najlepsze określenie, one się nawet nie zająkną na temat tych problemów, które rzeczywiście świat kobiet dotykają, jak prostytucja, handel żywym towarem. Ja nie widziałem tam postulatów wśród tych przedstawionych przez strajk kobiet, tego co jest najbardziej uwłaczające dla kobiety. Ten problem, który widzimy poprzez szalejącą wśród młodego pokolenia pornografię, to wszystko no, niestety nie znajduje się, a wręcz przeciwnie jest traktowane jako sojusznik w walce z życiem, w walce z rządem, dla którego akurat te kwestie są ważne.
Tak, zapewne toczy się walka o życie narodu, o duszę młodego pokolenia. Sprawa bardzo istotna to sprawa dotycząca oświaty, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego w Polsce. Tutaj rzeczywiście, panowie, mamy ogromne połacia zaniedbań. O tych zaniedbaniach miał odwagę wprost powiedzieć minister edukacji i nauki, pan profesor Przemysław Czarnek. Takie zachowania to w dużej mierze efekt porażki systemu oświaty i szkolnictwa wyższego w ostatnich dziesięcioleciach, to też efekt kryzysu rodziny. Pan doktor Krzysztof Kawęcki, bardzo proszę, panie doktorze.
Tak, mamy tutaj niewątpliwie z daleko idącym kryzysem, trwającym wciąż kryzysem polskiej edukacji, ale oczywiście nie tylko polskiej, to również podobny obraz, czy jeszcze bardziej pogłębiony obraz destrukcji jest w krajach zachodnich. Na pewno tak, tutaj jest bardzo wiele do zrobienia. Ta trwająca od kilkunastu lat w Polsce pełzająca rewolucja neomarksistowska realizowana przez skrajną lewicę w formie tak zwanych wcześniej parat równości, aktów profanacji nazywanych początkowo happeningami, aż do aktów wandalizmu i agresji wobec miejsc kultu religijnego, ma również takie swoje podłoże w tej słabości systemu edukacyjnego. I dobrze, że nowy pan minister, pan profesor Czarnek, w zasadzie rozpoczął swoje urzędowanie od bardzo istotnego stwierdzenia, że zmiany, radykalnej zmiany, naprawy wymaga podstawa programowa. O tym wielokrotnie różne środowiska zatroskane o stan polskiej edukacji mówiły. Szczególnie jeśli chodzi o humanistykę, tutaj ten obraz jest naprawdę bardzo, bardzo niedobry. A zatem zmiana podstaw programowych przede wszystkim w pierwszej kolejności w podręcznikach historii, w podręcznikach języka polskiego. To wymaga oczywiście bardzo szybkich działań. Tam nastąpiły pewne dymisje pod wpływem działań nowego ministra w samym Ministerstwie Edukacji Narodowej i dobrze. Pewnie tutaj zmian będzie wymagała również dokładnego przejrzenia, na pewno zmian również lista rzeczoznawców, zresztą podręczników, zresztą w przeszłości Ministerstwo Edukacji Narodowej jakoś tak się nie kwapiło do ujawniania nazwisk rzeczoznawców w sytuacji, gdy eksperci bądź też zaniepokojone osoby zwracały uwagę na różne treści skandaliczne, które niestety w podręcznikach, bardzo często w podręcznikach dla klas najmłodszych pojawiały się różne właśnie takie treści. I tutaj nawet pamiętam wypowiedź pana ministra Czarnka, który powiedział, no cóż, któż wie na przykład o tym, że jest to dzień na przykład, mówię w październiku, jest to dzień na przykład śmierci ostatniego, no, symbolicznego żołnierza niezłomnego, czyli właśnie Franczaka, pseudonim Lalek. Ale przecież w tych podstawach programowych trudno by było znaleźć wiele różnych innych odniesień, które powinny się tam znajdować. Ale na przykład, czy młodzi ludzie w ogóle wiedzą cokolwiek, czy są edukowani o znaczeniu chociażby obchodów milenium Chrztu Państwa Polskiego w 1966 roku i działaniach komunistycznego państwa przeciwko właśnie tym obchodom organizowanym przez episkopat na czele z prymasem kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Czy wiedzą w ogóle o tym, jak przebiegał ten proces ateizacji w Polsce, w PRL, czy też w ogóle w innych państwach komunistycznych, czy wiedzą w ogóle, na czym polegała istota rewolucji francuskiej. Jeśli my nie pokażemy rzeczywistego, antychrześcijańskiego, antycywilizacyjnego, antyfrancuskiego charakteru rewolucji francuskiej, jeśli nie pokażemy tego ludobójstwa rewolucji francuskiej, tego ludobójstwa symbolizowanego przez gilotynę, ludobójstwa w prowincji Wandea, do którego dopuścili się właśnie zwolennicy Republiki, tej walki z Kościołem, no to ta edukacja będzie oczywiście bardzo niepełna i ponieważ no właśnie pokazanie rewolucji francuskiej, pokazanie w latach 30. wcześniej oczywiście jeszcze rewolucji bolszewickiej i walki z Kościołem. W latach 30. pokazanie tej antychrześcijańskiej rewolucji w Meksyku, w Hiszpanii. Później także działań sił rewolucyjnych, na przykład w końcu lat 50., na przełomie lat 50. i 60. na Kubie, czy też później w latach 70. w Chile. To będzie, nie będzie po prostu tej wiedzy, nie będzie zrozumienia mechanizmów, które są realizowane przez ośrodki właśnie antykościelne, ośrodki antychrześcijańskie, ośrodki międzynarodowe, bo ten scenariusz tych działań jest, można powiedzieć, taki sam wręcz. Oczywiście zmieniają się środki, zmieniają się pewne okoliczności, ale to działanie od czasów właśnie rewolucji francuskiej no w zasadzie nie uległo, można powiedzieć, zmianie. A zatem takim chyba najważniejszym celem polskiej edukacji to powinien być również powrót, znaczy powinna być jak gdyby taka opowieść, nazwijmy, że przypominająca, podkreślająca na wszystkich etapach edukacji, że najważniejszym wydarzeniem w historii naszej ojczyzny, wydarzeniem, które zdefiniowało powołanie, tożsamość i kulturę naszego narodu, był chrzest Polski. Wybór, którego dokonał książę Mieszko I. Polska potwierdziła później całą swoją historią. I na obrazie Jana Matejki zaprowadzenie chrześcijaństwa. Dobrze, żeby ten obraz również został jakoś przypomniany i pojawił się na ścianach polskich szkół. Centralne miejsce zajmuje właśnie na tym obrazie potężny krzyż wbity w polską ziemię. Obok krzyża widnieje postać księcia Mieszka I, spartego lewą ręką o krzyż, a prawą o miecz. A zatem powrót, powiedziałbym też, do edukacji klasycznej, czyli do zasad cywilizacji po prostu łacińskiej. I jeśli teraz spojrzymy na to, co się dzieje na ulicach polskich miast, na tę zagubioną część, podkreślam część i pamiętajmy o tym, zagubioną część polskiej młodzieży, bo tutaj mamy też daleko idącą polaryzację. W ostatnich latach jednak też mamy do czynienia z odrodzeniem patriotyzmu wśród młodego pokolenia, wśród wspaniałego też pokolenia tych ludzi, którzy przywracają pamięć o polskiej historii, o żołnierzach niezłomnych, o grupach rekonstrukcyjnych, o rozwijającym się zgodnie z tradycją harcerstwie polskim. To też trzeba oczywiście pamiętać. Ale gdzieś rzeczywiście zagubiliśmy znaczną część młodzieży, bo gdy skonfrontujemy te wydarzenia, te wulgaryzmy, ten nihilizm tej właśnie części, tych uczestników, młodych uczestników tych protestów, gdy skonfrontujemy z obrazami z lat 80., gdy młodzież stanęła w obronie zdejmowanych krzyży przez władze oświatowe, przez komunistów. Tej właśnie młodzieży towarzyszyły słowa piosenki które krótko przypomnę. Nie zdejmę krzyża z mojej ściany za żadne skarby świata. Nie zdejmę krzyża z mego serca, choćby mi umrzeć trzeba. Nie zdejmę krzyża z mojej duszy, nie wyrwę go z sumienia. A gdy zobaczę w poniewierce Jezusa, krzyż i ranę, która otwiera jego serce, w obronie krzyża stanę. No, nigdy nie sądziłem, że te słowa tak bardzo aktualne staną się właśnie teraz. Niestety one są wciąż aktualne, ale są również dla nas pewnym przesłaniem.
Pan doktor Tomasz Rzymkowski, panie pośle, bezpardonowy marsz środowisk neomarksistowskich, ideologiczny marsz, który także dotknął bardzo mocno polskich uniwersytetów, także polską szkołę próbowano i próbuje się poddać tej tak zwanej słusznej, jedynej, poprawnej politycznie obróbce ideologicznej. Te rzeczywiście obszary musimy także ponazywać po imieniu, bo te środowiska stały się także swoistego rodzaju takimi obszarami, w których nastąpiła ogromna deprawacja dzieci i młodzieży.
Tak, to prawda. No, przede wszystkim trzeba młodych ludzi, którzy kontynuują naukę po maturze na uczelniach wyższych, no, skonfrontować z klasycznym uniwersytetem, który oprócz kierunków, zajęć kierunkowych związanych z danym kierunkiem studiów, no, powinni mieć wpojony taki uniwersalny system wartości, czy też no, klasyczny kanon wiedzy humanistycznej. Czy człowiek, który ma stopień naukowy czy stopień zawodowy, powinien doskonale orientować się w świecie wartości. Już nie wspomnę o tym, że każdy maturzysta, który no, otrzymuje egzamin dojrzałości, powinien taki kanon świata wartości poznać i mieć wpojony. Ja bardzo boleję od lat nad niepoważnym traktowaniem lekcji religii w szkolnictwie powszechnym. To znaczy z jednej strony kuratoria, które godzą się na siatkę godzin taką, która pozwala na to, aby pierwszą albo ostatnią lekcją była lekcja religii. Coraz większa absencja uczniów i brak konsekwencji, jeśli chodzi o brak chodzenia na lekcje religii. To nie znaczy, że ja jestem zwolennikiem tak przymusowego uczestnictwa w lekcji religii, jeśli ktoś jest osobą niewierzącą albo nie jest członkiem wspólnoty Kościoła katolickiego. Natomiast moim zdaniem obowiązkowa wówczas powinna być lekcja etyki, czyli nauki o moralności. Uczeń kończący szkolnictwo powszechne na poziomie matury, czy to w liceum, czy to w technikum, czy nawet taki, który nie przystępuje do matury, często do szkoły zawodowej, która kończy się dyplomem uprawniającym go do wykonywania konkretnego zawodu, no, powinien mieć wpojony ten kanon uniwersalnych wartości, tych wartości, które, co by tu nie ukrywać, no, są oparte na chrześcijańskim systemie wartości, na tym uniwersalnym w naszym kręgu cywilizacyjnym. Jeśli państwo nie będzie do tego podchodziło poważnie, jeśli lekcja religii będzie traktowana gorzej niż lekcja WF-u, na czym ja boleję, że z gry w piłkę nożną ocena jest wliczana do średniej oceny, a od lekcji religii czy lekcji etyki nie, no to będzie tego efekt, jaki widzimy do tej pory. Pamiętamy wszyscy wiele lat temu spór dotyczący oceny z lekcji religii i wtedy tą batalię przegraliśmy. I dzisiaj mamy tego gorzkie żniwo, bo gdyby ta lekcja religii była traktowana poważnie, to wówczas kilka generacji, kilka pokoleń, które od tamtego czasu opuściły mury szkół powszechnych, no, byłyby zupełnie inaczej ukształtowane. Ale również uniwersytety, które są dzisiaj bastionem marksizmu. Mamy swoiste klonowanie pracowników naukowych z tego samego materiału. To znaczy profesor marksista będzie tworzył wokół siebie grono następców, którzy również są marksistami. Jeśli nastąpi rozhermetyzowanie tej feudalnej struktury szkolnictwa wyższego, jeśli nastąpi reforma przyznawania stopni naukowych, to co prawda doktorat, tak jak pan doktor Kawęcki i ja, przedstawiciele naszego środowiska będą w stanie zdobyć, bo to jest dziś niezbyt skrępowane, ale już kwestie habilitacji, gdzie środowisko decyduje o tym, czy dopuszczamy daną osobę do tego wyższego stopnia, czy też nie, będzie dalej ograniczone. Warto dyskutować w ogóle nad sensem utrzymania habilitacji w Polsce, aby no, rozhermetyzować to środowisko. Jestem przekonany, że w sytuacji, gdyby Prawo i Sprawiedliwość oddało w tej chwili władzę, to na uniwersytetach nastąpi całkowite tsunami, czyszczenie uniwersytetów z osób o poglądach katolickich, narodowych, konserwatywnych czy też prawicowych. To widzimy chociażby w przypadku no, dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pan profesor Stelina był dziekan Wydziału Prawa na Uniwersytecie Gdańskim. No, studenci i pracownicy tego wydziału domagają się jego usunięcia, czy chociażby pan profesor Justyn Piskorski, kierownik zakładu prawa karnego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, którego no, koledzy z katedry próbowali usunąć, mimo że on jest kierownikiem tej katedry i powiedział jeden z najlepszych karnistów w Polsce. No, widzimy, jak to środowisko naukowe jest ukształtowane i mamy wiele takich sektorów w naszym państwie, no, które są cały czas bastionem komunizmu, które przeszły z pozycji czerwonego sztandaru na poziom tęczowego sztandaru. To znaczy czwarta międzynarodówka zamieniła, czy trzecia międzynarodówka zamieniła się w czwartą międzynarodówkę. Część tych, którzy no, bronili reżimu komunistycznego, dziś krzyczą o konieczności wprowadzenia związków partnerskich, o ideologii LGBT, o gender, o konieczności zdwojonych wysiłków w walce z Kościołem, o absolutnym nihilizmie, jeśli chodzi o system wartości. To są takie środowiska, które można powiedzieć suchą stopą przeszły od PRL-u do III Rzeczpospolitej i tak przez 30 lat niepokojone spokojnie funkcjonują. Odnalazły się w tej nowej rzeczywistości gospodarczej, ekonomicznej i politycznej i dalej podejmują działania, które no, mają charakter niszczący dla substancji naszej narodowej. No, myślę tu przede wszystkim o tych środowiskach akademickich. I tu jeśli nie będzie zdecydowanych działań, zdecydowanego podejścia, bo wspominaliśmy o tym, pan doktor Kawęcki o tym wspominał w części telewizyjnej, no część chociażby rektorów czy dziekanów poszczególnych wydziałów, uniwersytetów, akademii, politechnik w Polsce ogłosiła podczas strajku kobiet godziny rektorskie czy godziny dziekańskie, tak aby studenci uczestniczyli w tych protestach, wiedząc doskonale o tym, są przecież przedstawicielami świata nauki, o zagrożeniu, jakim jest koronawirus, transmisja tego wirusa. No nie po to rząd wprowadza, czy generalny inspektor sanitarny, obostrzenia dotyczące zgromadzeń, konieczności unikania kontaktu z innymi ludźmi, o ile jest to nie jest to konieczne. A tutaj przedstawiciele świata nauki, często empirii,
nauki przyrodniczych, matematycznych, doskonale wiedząc o tym, bo są ludźmi dobrze wykształconymi, pod wpływem tego imperatywu ideologicznego, no, szafują życiem i zdrowiem, bo to jest taka swoista zachęta. Jeśli wiemy, że są masowe protesty i rektorzy, dziekani ogłaszają godziny dziekańskie w godzinach tych protestów, no to jest jasny sygnał do studentów. Studentów mamy inteligentnych w Polsce, doskonale to rozumieją. Takim moim zdaniem, jeszcze kontynuując wątek podjęty przez pana doktora Kawęckiego, takim moim zdaniem bastionem postkomunizmu w Polsce, który świetnie się odnajduje w tej walce ideologicznej, jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. No to jest po prostu bastion, jedna z najsilniejszych organizacji związkowych w Polsce, która no, nie zajmuje się kwestiami dotyczącymi stricte obrony interesów nauczycieli, ale jest bardzo mocno zaangażowane w wojnę światopoglądową. Przecież Związek Nauczycielstwa Polskiego kolportuje chociażby po szkołach, tak mi informują nauczyciele, materiały promujące ideologię LGBT, prowadzące zajęcia dotyczące tak zwanej tolerancji. No tą tolerancję widzimy od kilku dni na polskich ulicach poprzez te wulgarne hasła. I to się ma nijak do rzeczywistości. To znaczy tolerancja jest dla nas katolików, żebyśmy z bólem, z cierpieniem znosili upokarzania. Natomiast jeśli my powiemy, że no, grzech sodomski jest obrzydliwstwem w oczach Boga, to jesteśmy atakowani, a nawet pojawiają się projekty ustaw, abyśmy za takie słowa trafiali do więzienia, mimo że cytujemy słowa Ewangelii, tego co dla nas katolików jest ważne. Ja też nie rozumiem postawy części środowisk naukowych, które no, oburzają się na naukę Kościoła. No, tak jakby się z choinki urwali. Przecież Kościół od 2000 lat ma jasne stanowisko, jeśli chodzi o ochronę życia, o świętość ludzkiego życia. To są słowa i nauczanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to jest po prostu kompletnie niezrozumiałe, aczkolwiek no, podyktowane wyłącznie kwestiami ideologicznymi, pozamerytorycznymi.
Wątków jest wiele. Chciałbym zaprosić naszych słuchaczy do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia rozmów niedokończonych. Błyskawica kontra Krzyż. Nasi goście to pan dr Tomasz Rzymkowski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doktor nauk prawnych i pan dr Krzysztof Kawęcki, historyk, politolog, doktor nauk humanistycznych. Numery telefonów do naszego studia są następujące. 56 655 23 55. Drugi numer telefonu 56 655 23 56. Jeden numer to telefon dla słuchaczy spoza granic ojczyzny, 56 655 23 33 i jeden numer telefonii komórkowej w naszej rodzinie, 536 600 100. Bardzo gorąco Państwa zapraszam do telefonicznego wspólnego spotkania na antenie Radia Maryja. Odbierzmy pierwszy telefon, bardzo proszę, Radio Maryja, halo. Proszę bardzo, halo? No, niestety komuś zabrakło odwagi. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy, skąd telefon?
Robert Matkiewicz z Łomży.
Bardzo proszę, panie Robercie, jesteśmy na antenie, słyszymy się.
Mam ogólnie mnóstwo myśli, ale postaram się je jakoś w skrócie bardzo powiedzieć i przepraszam, jeśli to będzie chaotyczne. Pan poseł wspomniał o popełnianych błędach, między innymi o tym, że nie mówiono przez długi czas w mediach publicznych, w ogóle publicznie, w sferze publicznej o tym, czym jest aborcja. To jest jeden z jakichś takich przykładowych popełnionych błędów, ale mówi się sporo o tym, że jakoś przegapiliśmy albo utraciliśmy znaczną część młodego pokolenia, młodych ludzi, jeszcze dzieci, młodzieży, którzy gdzieś odchodzą od kościoła. Kościół przegapił jakoś chyba ten czas, nie wiem, popełnił też pewnie wiele błędów. I wszystkie osoby, które mają wpływ na kształtowanie takich osób. Natomiast mnie jakoś tak w tym wszystkim, w całej tej sytuacji, także słuchając rozmowy, uderza taki ogromny brak konsekwencji w tym, jak postępuje jakby nasza ta część prawicowa, jak to nazywamy, obozu rządzącego. Bo mamy ciągle do czynienia, my mówimy teraz o błędach i o tym, co z tym zrobić, a tu nagle, przecież całe środowiska pro-life zgłaszają całą tą, walczą tyle czasu o rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny tej przesłanki organicznej, to się wreszcie odbywa i nagle się okazuje, że po takim czasie walki pan prezydent gdzieś zaczyna ulegać, zaczyna próbować polemizować z tą całą akcją protestacyjną, wnosi jakieś poprawki. I teraz moim zdaniem to jest jakiś taki policzek wręcz wymierzony i to jest po prostu, no, ja bym powiedział, przepraszam za mocne określenie, ale jakaś zdrada osób, które tyle wysiłku wkładają w taką walkę. Mówimy o ludziach młodych, broniących kościołów, tych takich patriotów, czy tam kibiców, czy jakich tam zwać. Natomiast oni też poczują się i czują się w takich sytuacjach oszukani. Mi się wydaje, że brakuje jakiegoś takiego radykalizmu troszeczkę bardziej w podstawach naszych, tych prawicowych, lewica czy tam lewactwo. Oni w ogóle nie przebierają w środkach, nie owijają w bawełnę. Wydaje się, że skończyła się jakaś tam kurtuazyjna gra polityczna, zabawa, że tak powiem, w ciuciubabkę. Tylko otwarcie wyrzucają wszystkie swoje możliwe środki, działania, żeby podważyć podstawy naszej cywilizacji. A my ciągle gdzieś polemizujemy, jakieś tam, jakbyśmy się bali, że Bruksela pogrozi nam palcem. A ja mam wrażenie, że właśnie radykalizm pociąga młodych ludzi. Że
to stawiamy kropkę, panie Robercie, dziękuję tak ślicznie. Już przekazuję na wieki wieków amen głos naszym gościom. Najpierw pan poseł Tomasz Rzymkowski, a później pan doktor Krzysztof Kawęcki. Bardzo proszę, panie pośle.
Ja się po części zgadzam z panem Robertem, którego serdecznie pozdrawiam, całą ziemię łomżyńską, która wydała tylu wspaniałych synów w naszej ojczyźnie i która jest takim dla mnie bastionem właśnie katolicyzmu i też tej tradycji narodowej. Ja akurat jestem w Kutnie, którego pierwszym honorowym obywatelem jest dr Antoni Troczewski, właśnie pochodzący z ziemi łomżyńskiej, działacz narodowej demokracji, człowiek niezwykły, lekarz. Natomiast wracając do tematu, który poruszył pan Robert, ten radykalizm rzeczywiście jest z drugiej strony, natomiast nie rzecz w tym, aby ulegać emocji. Ja się z panem Robertem zgadzam, jeśli chodzi o konsekwencje. Druga strona nie jest w mojej ocenie konsekwencja, ponieważ z jednej strony bardzo mocno i agresywnie atakuje, dzisiaj się już z pewnych rzeczy wycofuje. Temat aborcji, który był katalizatorem tych protestów, nagle schodzi nie na plan drugi czy trzeci, tylko na plan ósmy, a tak naprawdę chodzi w tej chwili o walkę polityczną, o wojnę z rządem Prawa i Sprawiedliwości, wojnę szeroko rozumianą cywilizacyjną z chrześcijaństwem, z kościołem rzymskokatolickim, z ludźmi wierzącymi w Polsce. Ja uważam, że nasza strona nie potrzebuje wielkich emocji, które będą nami targały, tylko po prostu rozsądku, racjonalizmu, konsekwencji, jasnego, zdecydowanego działania. My nie musimy głośno krzyczeć, my musimy po prostu ustawicznie pracować, wiedzieć, do jakiego celu zmierzamy, co jest dla nas ważne, a co jest dla nas nieistotne. Moim zdaniem emocje są rzeczywiście tym elementem, które przyciągają młodych ludzi, ale jest to tylko i wyłącznie emocja, która pryska, która znika. My musimy być racjonalni, my musimy kierować się zdrowym rozsądkiem i niezmiennymi wartościami, bo ten świat wartości chrześcijański jest bardzo racjonalny i jest niezmienny. I tak samo jak ten świat wartości, który wypływa wprost z Ewangelii, z nauczania Jezusa Chrystusa, on musi być również dla nas wyznacznikiem naszych działań.
Pan doktor Krzysztof Kawęcki, bardzo proszę, panie doktorze.
No można powiedzieć tak, że przesłanka polityczna niestety wzięła górę nad przesłanką eugeniczną. Myślę tutaj o propozycjach pana prezydenta, które to propozycje oczywiście nie uspokoją sytuacji. To zresztą już widać po pierwszych reakcjach ze strony protestujących i w ogóle parlamentarzystów lewicy. No ale tą, że tak powiem, wyższość przesłanki politycznej nad przesłanką eugeniczną widać niestety w zapowiedziach interpretacji ustawodawczej, które pojawiają się w wypowiedziach niektórych, podkreślam, niektórych posłów Zjednoczonej Prawicy. I jeszcze krótko, jeśli mogę, ojcze, ponieważ mamy taką konwencję, oczywiście z rozmowy zdalnej, więc trudno tutaj wchodzić w trakcie wypowiedzi na przykład właśnie pana posła Tomasza Rzymkowskiego i chciałbym tylko jeszcze dodać do tych celnych bardzo stwierdzeń na temat sytuacji na uczelniach dwie kwestie. Otóż to, że polskie elity wykształciły się w II Rzeczypospolitej, w Polsce niepodległej, że zdały egzamin w okresie wojny, to jest właśnie kwestia dobrej, chociaż może też niedoskonałej, ale dobrej polskiej szkoły i dobrych, szczególnie dobrych wyższych uczelni. Gdybyśmy zobaczyli, że jakie osoby pełniły funkcje rektorów na tych doskonałych uniwersytetach w Lwowie, w Wilnie, gdybyśmy skonfrontowali rektorów w Krakowie, Poznaniu, Warszawie, z rektorami, którzy w tej chwili sprawują te funkcje, to zobaczylibyśmy, jaka jest radykalna właśnie różnica. Rektorzy, polscy profesorowie, to naprawdę była elita. To były wspaniałe osoby. Myślę, że warto będzie może kiedyś poświęcić nawet może jakąś audycję, może właśnie w rozmowach niedokończonych, na temat właśnie tej kadry naukowej na uniwersytetach II Rzeczypospolitej, bo życiorysy chociażby rektorów, profesorów Uniwersytetu Poznańskiego są po prostu znakomitym przykładem wierności Polsce i wartościom, ale także młodzież akademicka. Przecież jest faktem, że młodzież akademicka była zdominowana przez młodzież o poglądach narodowych. To z inicjatywy tej młodzieży akademickiej miały miejsce w 1936 roku w rocznicę ślubów Jana Kazimierza w Lwowie, Jasnogórskie Śluby Młodzieży Akademickiej. To jest przecież, wydaje się, obraz zupełnie nieprzystający do kondycji, nazwijmy, patriotycznej czy historycznej współczesnej znacznej części akademików. I ostatnia kwestia. Ten stan, który jest na uczelniach właśnie, to wynika między innymi również z tego, że nie została przeprowadzona dekomunizacja kadry właśnie na uczelniach wyższych.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Tadeusz z Mazowsza. Ja chciałem powiedzieć, że tutaj rzeczywiście się zgadzam z przedmówcami, że to są powody stricte polityczne. Ale trudno nie wyrazić bólu, że z jednej strony pozwala się, że właściwie nie pozwala się, żeby moi bliscy na przykład mieli zapaloną lampkę w Dzień Zmarłych czy w Dzień Zaduszny, prawda? A tu pozwala się, żeby te, które zabijają dzieci, tysiącami gromadziły się na ulicach przy obecności policji i zarażały siebie i innych. W sytuacji nawiązuje się z nimi rozmowy, czy zaczyna się rozmawiać w sytuacji, w której przecież wiadomo, że ten ruch będzie powoli słaby. Już jest nie taki, jaki był. Tu się zgadzam z przedmówcą, że już jest nie taki, jaki był. I był obliczony po prostu tak zwany szał taki początkowy, tak zwany blitzkrieg, czyli tak zwana taka niemiecka metoda wojenna, żeby w jednym uderzeniem takim bardzo mocnym od razu uderzyć i wstrząsnąć. I zamiast to przetrzymać, to się nawiązuje rozmowy. I tego nie rozumiem, to mnie boli. A jeżeli już chodzi o porównania z Niemcami, no to czy z nazistami właściwie, bo mówię o byłych Niemcach, to po prostu przecież to właśnie naziści mieli taką metodę i takie poglądy, żeby usuwać chore części społeczeństwa. Więc to właśnie aborcja na tym tle, że dzieci mają jakieś wady poczęte, jest właśnie to jest typowo nazistowska metoda. I ja widzę, że to zmierza ku takiemu państwu proaborcyjnemu, kto wie, czy nie nazistowskiemu, bo przecież to byłoby straszne, żeby tak szybko się tak szybko składać, że tak szybko nawiązywać, prawda, jakieś tutaj porozumienia. Nie powinno być żadnych porozumień. To wszystko. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie, panie Tadeuszu. Pozdrawiam bardzo gorąco do tej wypowiedzi pana Tadeusza. Dołączmy, panowie, ten wątek, który podjęliśmy w telewizji Trwam. Wiceprzewodnicząca Bundestagu Niemiec Klaudia Rut zamieszcza na swoim profilu na Facebooku swoje zdjęcie z plakatem opatrzonym znakiem i napisem "To jest wojna" i oczywiście z symbolem błyskawicy. No i we wpisie między innymi czytamy: polski rząd igra z życiem i nietykalnością cielesną kobiet i niepożądaną ciążną. Najwyższy czas, by niemiecki rząd i Unia Europejska zwiększyły do maksimum naciski polityczne na polski rząd i zażądały dochowania europejskich standardów praw człowieka, cokolwiek by to miało znaczyć. To wiceprzewodnicząca Bundestagu. Panowie, no powszechniany przez internet taki wpis, ta fotografia, no jest przecież pogwałceniem wszelkich zasad, chociażby w stosunkach między demokratycznymi państwami, a już tym bardziej w traktatowo zakotwiczonych chociażby dobrosąsiedzkich stosunkach polsko-niemieckich. Wiemy, że działania mają zostać podjęte, ma zostać wysłana nota dyplomatyczna do Niemiec, ale po raz kolejny rzeczywiście pokazuje się sytuacja, w której to ta tak zwana międzynarodówka no próbuje Polsce układać różnego rodzaju scenariusze dotyczące jej fundamentów i jej przyszłości. Bardzo proszę, pan poseł Tomasz Rzymkowski.
No, to mówiliśmy już na antenie telewizji, pani wiceprzewodnicząca Bundestagu, pani Klaudia Roth jest politykiem Partii Zielonych, partii wywodzącej się jeszcze z czasów niezjednoczonych Niemiec Zachodnich, organizacji skrajnie marksistowskich, Die Rote Brigade Fraktion, która później zajmowała się zamachami terrorystycznymi. To Partia Zielonych jest takim depozytariuszem i też składa się, byśmy powiedzieli, odwołując się do takiego powiedzenia jeszcze z lat 80. takich ciotek rewolucji, które już się podstarzały, a rewolucji nie wywołały. To jest partia, której niegdyś liderem był Joschka Fischer, były minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Partia o jednym z takich najbardziej lewicowych charakterze funkcjonująca na mapie politycznej Republiki Federalnej Niemiec po zjednoczeniu. Oczywiście te słowa są przede wszystkim kompromitujące dla samej wiceprzewodniczącej Bundestagu. Niezrozumienie tego, że kwestia aborcji i to, co się wydarzyło 22 października, wynika z decyzji niezawisłego i niezależnego organu wymiaru sprawiedliwości, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Formułowanie jakichkolwiek zarzutów do polskiego rządu, organu niezależnego od wymiaru sprawiedliwości, ale również nie mającego wpływ na wymiar sprawiedliwości, to pokazuje brak jakiegokolwiek zrozumienia sytuacji. W Niemczech również jest Trybunał Konstytucyjny, który ma siedzibę w Karlsruhe. Ten Trybunał wydaje wyroki również w niezależności od rządu federalnego czy poszczególnych landów niemieckich. Wypowiedź pani wiceprzewodniczącej pokazuje przede wszystkim to, że niemiecka polityka zagraniczna nie może przeboleć okresu rządów Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, gdzie Niemcy nie musieli korzystać z prasy, z mediów społecznościowych, robić sobie zdjęć z kartką w ręku, to jest wojna, co w ogóle w przypadku przedstawicielki narodu niemieckiego z taką kartką, to jest wojna, skierowaną w stronę narodu polskiego, jest rzeczą niebywale skandaliczną, bolesną i pokazującą, że cały czas my Polacy musimy Niemcom przypominać, kto na nas napadł 1 września, kto ramię w ramię z komunistyczną sowiecką Rosją zaatakował i wywołał drugą wojnę światową, kto wywołał tą największą w dziejach wojnę, która pochłonęła tyle 10 milionów ofiar, a Polska była i naród polski jedną z największych ofiar tej drugiej wojny światowej. My Polacy zawsze będziemy pamiętać i wypominać Niemcom, tym spadkobiercom, dziedzicom tej tradycji, że ich ojcowie i dziadowie tej straszliwej wojny dokonali tych straszliwych zbrodni. To jest rzecz absolutnie skandaliczna i pokazująca, że kiedyś tego typu sprawy były załatwiane w zaciszu gabinetów czy poprzez połączenia telefoniczne, gdzie niemieccy politycy wydawali dyspozycje swoim podwładnym w Warszawie, aby tego typu sytuacje nie miały miejsca i tego typu polityka była realizowana. Ja przypomnę sprawę 13-letniej dziewczynki z Lublina, która była w ciąży i którą do aborcji de facto zmusiła urzędująca wówczas pani premier, czy urzędująca w Ministerstwie Zdrowia, późniejsza pani premier Ewa Kopacz. Słynna sprawa, aborcja, która w zasadzie nie miała żadnych podstaw prawnych, bo te przesłanki, które wyłączają odpowiedzialność karną, one są tylko i wyłącznie kontratypami wyłączającymi odpowiedzialność. Natomiast artykuł 252 Polskiego Kodeksu Karnego jasno penalizuje dokonanie aborcji, pomoc jej przeprowadzeniu, czy też podżeganie do jej przeprowadzenia. Wówczas miało to też również taki wymiar symboliczny, pokazujący, że władza w Polsce zezwala, wręcz przymusza do dokonywania tego typu zabójstw. To jest rzecz absolutnie skandaliczna. Natomiast jeśli chodzi o samą aborcję na świecie, jak ta sytuacja wyglądała. No, pierwszym państwem na świecie, gdzie była absolutna bezkarność, jeśli chodzi o dokonywanie aborcji, to był Związek Sowiecki. Na ziemiach polskich po raz pierwszy bezkarność w dokonywaniu aborcji zaprowadzili nasi okupanci, to znaczy z jednej strony nazistowskie Niemcy na terenach inkorporowanych czy okupowanych, tak jak generalne gubernatorstwo, a z drugiej strony inkorporowanych do Związku Sowieckiego, gdzie wprowadzono dobrowolność aborcji, a następnie w okresie PRL-u w latach 50. wprowadzono to na modłę, byśmy powiedzieli, sowiecką. W krajach cywilizowanych na świecie aborcja pojawiła się tak samo jak eugenika, próba zastępowania Pana Boga, odejście od etyki chrześcijańskiej, próba wręcz tworzenia człowieka takiego, jakim powinien być, niczym towar. Wybrakowany towar w domyśle osoby chore, kalekie, upośledzone miały być eliminowane. To na szczęście w wielu krajach się cofnęło, ale i tak jeszcze wiele należy uczynić. Są kraje na świecie, gdzie na przykład dzieci z zespołem Downa czy zespołem Turnera w ogóle się nie rodzą. A są to tacy sami ludzie jak my, przyrodzoną godnością osoby ludzkiej i o to trzeba walczyć. I moim zdaniem utrzymanie tego status quo, które pojawiło się po wyroku z Trybunału Konstytucyjnego z 22 października, powinno być również takim widocznym symbolem na świecie. Na pewno jest otuchą dla wielu państw, środowisk, narodów, które we swoich krajach walczą o to, aby tą normalność Bożą przywrócić tą godność osoby ludzkiej, ponieważ to jest fundament. Tak jak mogliśmy usłyszeć w ustnym uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, że fundamentem państwa prawa jest właśnie przyrodzona godność i prawna ochrona życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci bez wyjątków. Bez wyjątków wynikających z jakiejkolwiek formy, czy to choroby, czy to innego upośledzenia. To jest rzecz absolutnie oczywista. Pan Tadeusz wspomniał również o kwestiach dotyczących tych osób, które protestują. Ja się tutaj z jedną rzeczą mogę tylko nie zgodzić. To znaczy, nie sądzę, aby ci protestujący dokonywali tysiąca aborcji. Często to są dzieci. Ja nad tym bardzo boleję, bo te dzieci są często tak wulgarne hasła, że ja nawet nie jestem w stanie tego spamiętać czy powtórzyć. Momentami jestem przerażony, gdzie 12 czy 13-letnia dziewczynka trzyma hasło, które skłania mnie do zadania pytania, gdzie są rodzice?
Rodzice, tak.
Jeśli to dziecko dzisiaj w wieku 12 czy 13 lat używa słów wulgarnych, jeśli to dziecko takiego języka używa, to drodzy rodzice, za 20 lat, a może nawet i wcześniej, to dziecko może wam to samo powiedzieć. Kiedy będziecie chorzy, kiedy będziecie starsi, kiedy będziecie niedołężni, kiedy będziecie niepotrzebni. To znaczy, takie będą Rzeczypospolite, jak i młodzieży chowanie. Jeśli wy dzisiaj odpuścicie, jeśli wy pozwolicie, aby dziecko chowała ulica, żeby dziecko chował internet, złe towarzystwo, zła książka, mamy w dzisiejszym świecie tyle zagrożeń. Ja bym powiedział, to pokolenie, które dzisiaj ma tak olbrzymie możliwości, które daje szansę, bo to też nie jest nic złego. Jeśli korzystamy z internetu, z różnej maści mediów, jeśli robimy to w jakimś konkretnym, dobrym celu, to nam to służy. To są olbrzymie możliwości. Jeszcze 10-15 lat temu trzeba było biegać po wielu bibliotekach, żeby zbierać pewne informacje, materiały. Dzisiejsza młodzież ma wielki komfort internetu, drukarek, komputerów, tabletów, smartfonów, najróżniejszych gadżetów, które mają służyć dobremu. Natomiast one często służą wyłącznie złemu. I to jest rola rodziców, aby nauczyć się z tego korzystać dobrze, aby rozwijać nasze umiejętności, aby służyć dobru. Natomiast wiele, patrząc na to statystyki chociażby dotyczące pornografii, wielu młodych ludzi korzysta z tego i ulega demoralizacji. Również przekazy telewizyjne, i tu akurat nie mówię o mediach publicznych, tylko mówię o mediach komercyjnych, prowadzą produkcję materiałów. Mi się od czasu do czasu zdarzy obejrzeć i czasami jestem naprawdę zszokowany, że programy, które są oparte wyłącznie na jakimś nihilizmie, hedonizmie, okraszone językiem wulgarnym, one są przekazywane młodzieży. To młodzież uważa, że to jest fajne, że to jest na trendzie, to jest takie topowe. A to jest świat antywartości. To niestety znajduje się w przestrzeni publicznej i to rolą rodziców w zdecydowanej mierze jest chronić dzieci przed tą zgnilizną dzisiejszego świata, który na pewno jest o wiele gorszy dla młodego pokolenia, niżeli jeszcze 10 czy 20 lat temu. Znaczy ta przepaść, która nastąpiła, wymaga wielkiego zainteresowania ze strony rodziców, bo w przyszłości naprawdę może ich spotkać ze strony własnych dzieci wielka przykrość, czego oczywiście im nie życzę.
Odbiorę telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witam?
Jadwiga mówię z Lubelskiego. Ja widzę tu taki problem młodzieży i dzieci, że teraz one są bardzo biedne, bo one właściwie to nie mają rodziców, mają sponsorów. Bo rodzice zabiegają o stronę materialną, pracują, a dla dzieci i dla młodzieży oni po prostu nie mają czasu. Więc jeżeli tak są pozostawione dzieci, młodzież sama sobie, no to wykorzystuje wtedy to właśnie, wykorzystuje ulica, no tak powiem. Druga sprawa. Jestem przerażona, wręcz przerażona postawą pana Dudy. Aż nie używam słowa prezydent. Bo jeżeli tak się demonstruje przynależność do Pana Boga, modlitwą w Częstochowie, wyjazdem do papieża, złożeniem kwiatów przed Panem Jezusem, a później w zależności zmienia się sytuacja i Pana Boga staje się w kąt, a podejmuje się jakieś decyzje o zabijaniu, dzieci, chce się kontynuować to, o co Polacy ci wierzący i przeciwni temu walczą. Więc jakie on ma prawo wypowiadać się w sprawie większości Polek, czy większość Polek nie chce zabijać dzieci? Z Panem Bogiem.
Dziękuję ślicznie. Pan doktor Krzysztof Kawęcki, bardzo proszę.
No cóż, można powiedzieć, że taką cechą charakterystyczną tych młodych ludzi na ulicach polskich miast jest po prostu egoizm. To widać wyraźnie w tym właśnie lekceważeniu wszystkiego. Także zdrowia, myślę, nawet najbliższych, swoich rodziców, dziadków. Zapewne o tym zupełnie nie myślą. Poprzedni słuchacz mówił, wyraża takie wątpliwości dotyczące właśnie zamknięcia cmentarzy. Ja podzielam to zasmucenie z faktu i takie niezrozumienie z faktu zamknięcia właśnie tych cmentarzy, i to szczególnie w sytuacji, gdy tłumy bezkarnie uczestniczą w nielegalnych tak zwanych spacerach, de facto bez konsekwencji, a z drugiej strony zamykane są właśnie cmentarze. Myślę, że można było to zupełnie inaczej rozwiązać. Można było przecież zaapelować do odpowiedzialności, do odpowiednie zachowania, a nie podejmować tak restrykcyjnych działań. No i niewątpliwie jest to smutne, że nie zapłonęły znicze w Dniu Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszy na grobach naszych bliskich, w nekropoliach, na grobach naszych bohaterów. Jeszcze znów może się odniosę krótko do poprzedniej wypowiedzi dotyczącej tej właśnie wypowiedzi pani wiceprzewodniczącej Bundestagu, Klaudii Roth. Otóż tę wypowiedź, wydaje mi się, należy traktować w takich dwóch wymiarach. Polityki niemieckiej i właśnie, o czym mówił pan dr Rzymkowski w audycji telewizyjnej, tym, że ona jest przedstawicielką ruchu zielonych, a więc to są motywy ideologiczne. Jeśli chodzi o politykę niemiecką, to przecież to jest kolejny krok, który podejmuje polityka niemiecka wobec państwa polskiego. Przecież pamiętamy kontrowersyjne mianowanie ambasadora Niemiec, syna funkcjonariusza Niemiec hitlerowskich. Czy jest to przypadek? Wątpię. No i mamy tutaj też oczywiście taki fakt, że prasa niemiecka ochoczo relacjonuje wydarzenia w Polsce, zresztą nie tylko teraz, wspierając od zawsze tak zwaną totalną opozycję. Mamy też działania zewnętrzne. Wcześniej byliśmy świadkami listu 50 ambasadorów w Polsce, które, to rzecz też zupełnie w dyplomacji niespotykana, którzy to ambasadorowie wezwali władze państwa polskiego do przestrzegania tak zwanej praworządności, tutaj w zakresie uszanowania praw tych środowisk tak zwanych LGBT. Mamy tutaj również działania przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, a więc musimy też patrzeć na te wydarzenia też w takim właśnie szerszym kontekście międzynarodowym. I jak mówiłem też o działaniach niemieckich, przecież chyba nie jest rzeczą przypadkową, że jeden z portali bardzo popularnych internetowych, który jest w gestii niemieckiej, niemiecko-szwajcarskiej, wręcz powiedziałbym, no, podaje wszelkie informacje, czy wręcz instrukcje dotyczące na przykład strajków, miejsc
w których będą się ci właśnie protestujący zbierali i tak dalej.
Odbierzmy telefon, proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże, Łukasz z Podlasia z tej strony.
Bardzo proszę, panie Łukaszu, jesteśmy już na antenie.
Chciałem właśnie zadać pytanie w stosunku do tych marszów kobiet, co się teraz dzieją w Warszawie. Chciałbym przypomnieć, że jak był protest rolników, jeszcze przed tymi większymi obostrzeniami, wtedy z nami rolnikami było bardzo dużo policji i wręcz kazali nam się podzielić na 5 grup. Podzielili, żeby była mniejsza ilość ze względu na pandemię. Oczywiście rolnicy pokojowo, wszystko się słuchaliśmy tak jak trzeba. I policja dała sobie radę z nami, gdzie nas było blisko 70 tysięcy. A teraz właśnie coś nie widać w stosunku do tych kobiet, żeby policja w ten sam sposób działała sprawnie i tak jak trzeba, pomimo większych obostrzeń, gdzie zgrupowania powinny być do 5 osób i to się nagle nie łamie. I teraz jak widzimy w mediach i w radiu i w telewizji Trwam, niestety policja tego nie przestrzega, nie pilnuje, żeby było zgrupowania do 5 osób. Czyli rozumiem teraz, jeżeli ja zechcę pojechać na przykład na 11 listopada na Marsz Niepodległości, który będzie organizowany, rozumiem, że wtedy policja też się zachowa w stosunku do nas w porządku i nie będzie nas rozganiać, tak jak tych kobiet. Tak? I to pytanie właśnie, co wy o tym sądzicie?
Dziękuję, panie Łukaszu. Pan poseł Tomasz Rzymkowski, bardzo proszę.
Czy ja o tym już wspominałem podczas audycji telewizyjnej, że początkowe działania policji budziły moje zdziwienie, zaskoczenie, bardzo spolegliwe podejście w warunkach pandemii, bardzo ostrego takiego reżimu sanitarnego, gdzie wszystkim nam rozsądnym, troszczącym się o swoich bliskich, ale również o innych naszych rodaków, aby no nie przenosić koronawirusa, aby nie było transmisji tego wirusa. Są wprowadzone restrykcje, które, tak jak słusznie pan Łukasz podkreślił, nakazują zakaz zgromadzeń publicznych do 5 osób, a tutaj mamy do czynienia często z wielotysięcznymi manifestacjami, czy w mniejszych miejscowościach kilkudziesięciu czy kilkuset osobowymi manifestacjami. Organy porządkowe, takie jak policja czy też straże miejskie, no nie reagują. Był chociażby niedawno, moim zdaniem, skandaliczny komunikat ze strony komendanta Straży Miejskiej w Łodzi, który no, powiedział, że absolutnie policja nie będzie reagowała na, czy Straż Miejska nie będzie reagowała na zachowanie demonstrantów. Natomiast te działania policji, mam wrażenie, po tym pierwszym szoku, który nas wszystkich, podejrzewam, Polaków zelektryzował, czyli no, naruszeniu świętości, jakim były próby sprofanowania mszy świętej, ataki na osoby duchowne. Wszyscy widzieliśmy te młode panny, które atakowały i ubliżały księdzu bodajże w Szczecinku. To wszystko było rzeczą skandaliczną i porażającą. Z panem doktorem Kawęckim byliśmy przy Kościele Świętego Krzyża w miniony piątek i widzieliśmy już spore zaangażowanie sił porządkowych, nie tylko policji, ale również żandarmerii wojskowej, Wojsku Polskiemu, które również stanęło do zapewnienia porządku. Natomiast ten newralgiczny moment, czyli miniona niedziela, ta 2 tygodnie temu i poniedziałek tydzień temu, to były te 2 takie, bym powiedział, ciężkie dni, gdzie no, dochodziło do ataków fizycznych na obrońców Kościoła Świętego Aleksandra w Warszawie, gdzie no, w zasadzie młodzi ludzie, młodzi katolicy, młodzi narodowcy bronili Kościoła Świętego Aleksandra. Kilka osób zostało rannych, w tym jedna osoba ciężko, tylko z tego powodu, że broniła przed chuliganami, przed bandytami, bo to innego określenia nie ma, świątyni, Domu Bożego. I tu w tym miejscu warto podziękować szefowi Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, panu Robertowi Bąkiewiczowi, bo on się bardzo mocno w to zaangażował. Ja wiem, że jego rodzina otrzymuje pogróżki, on sam otrzymuje pogróżki. No jest w tej chwili bardzo mocno atakowany przez tą skrajną lewicę. Bardzo mocno obawiam się również, że na ten wzór tych agent lewicowych we Francji, we Włoszech i w Niemczech w latach 70. czy wcześniej jeszcze 60., kiedy organy państwa zaczęły zwalczać te różne grupy, one poszły w stronę terroryzmu. Boję się również, że zachowanie tych środowisk, które wyszły na ulicę w ostatnich dniach, zradykalizują się oczywiście i będą atakować w sposób punktowy. Trzeba niewątpliwie zachować czujność i to wymaga wysiłku ze strony instytucji państwowych. Taka determinacja w mojej ocenie jest i widać, że jest zmiana na lepsze. Liczę na to, że spacer niepodległości, bo nie marsz niepodległości, który 11 listopada zapowiadają organizatorzy, no odbędzie się w sposób prawidłowy. Natomiast no, wszystkie osoby raczej zachęcam do tego, aby zachowały ten reżim sanitarny, bo sytuacja jest naprawdę bardzo trudna, jeśli chodzi o kwestię koronawirusa w Polsce. Widzimy gwałtowny przyrost zachorowań i trzeba naprawdę na siebie uważać, aby samemu nie stać się ofiarą koronawirusa, ale również nie zarazić naszych najbliższych, zwłaszcza osoby starsze i chore. Ale pamiętajmy, że również ludzie młodzi w sile wieku również zmagają się, czy wręcz ulegają tej strasznej chorobie, która na nas nawiedza w tym czasie, w tych trudnych dniach.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie wszystkich, szczególnie gości, ojca oczywiście. Hanna Wójkowska, lekarz. Chciałam jednak zabrać głos w sprawie aborcji, bo musimy zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz. Dlatego, że to, co się dzieje w tej chwili, to jest też konsekwencja ogromnej ilości aborcji, które były dokonane w Polsce oficjalnie w latach 56-93. Według GUS-u było to ponad 9 milionów aborcji. My, obrońcy życia, od lat apelowaliśmy do wszystkich, do władz, do organizacji społecznych, właśnie żeby jednak przestrzegać społeczeństwo, prawda, przed konsekwencjami tych zbrodni przeciwko ludzkości, przeciwko ludziom, ponieważ jednak można powiedzieć, że prawie każda rodzina w Polsce jest obarczona tą zbrodnią, jeżeli tak spojrzymy statystycznie. I to nie jest nic, powiem, zaskakującego, że dzisiaj w Polsce ta fala złego wylała się na całą naszą ojczyznę. Bo to jest walka ewidentnie duchowa, to nie jest walka już tylko właśnie na polu ludzkim, tak jak patrzymy, no chcemy coś zrobić, prawda? Wszyscy ludzie dobrej woli, którzy kochają życie, no chcemy przeciwdziałać, rozmawiamy, niepokoimy się bardzo. Natomiast rzecz po ludzku nie jest do oczywiście przezwyciężenia, dlatego że właśnie żadna partia, żaden prezydent, żadne układy polityczne nie są w stanie z tak wielkim złem walczyć jak piekło, jak zły, jak po prostu wcielone zło, które tutaj ma swoich niestety wykonawców, czy to świadomych, czy nieświadomych. To jest potrzebna ogromna ekspiacja, wielka modlitwa, wszystkie serca, ręce na pokład, to co właśnie robimy właśnie w naszych kościołach, broniąc wiary, broniąc życia nienarodzonego. Poruszanie do granic nieba jest tego pięknym przykładem. Na przykład w naszym kościele parafialnym bardzo wiele osób przyszło dzisiaj modlić się i wczoraj. I także w wielu miejscach wiem, że ludzie się skrzykują, modlą się, proszą Boga. i Matkę Najświętszą właśnie, żeby tutaj nam pomóc, bo rzeczywiście cały świat w tej chwili patrzy na Polskę. Ludzie piszą, dzwonią, także z zagranicy mówią, no jesteście ostatnim miejscem, gdzie jeszcze można zawalczyć o życie i przeprosić Boga za te zbrodnie, bo przecież wiele milionów istnień ludzkich cały czas jest unicestwianych i niestety Polska ma w tym swój niechlubny udział w latach poprzednich. I to, że przez te lata ustawa od lat 90. istniała w tym kształcie, że były te trzy fatalne wyjątki i teraz udało się usunąć jeden. No i tutaj z wielkim niepokojem jednak obserwujemy te ruchy polityczne, to rozmiękczanie. Ze złem się nie paktuje. Jeżeli w tej chwili osiągnięto już tak wiele, że Trybunał Konstytucyjny jednak przychylił się i dzieci chore mają prawo żyć, zawsze miały takie prawo, to jaki człowiek może w tej chwili zmniejszać to prawo i uważać, że są dzieci bardziej chore czy mniej chore, które można jednak tego życia pozbawiać. Także tutaj nie paktuję się ze złem i uważam, że wszelkie spotkania i dyskusje na ten temat no, są wykluczone. Właśnie to jest tylko wielka modlitwa, praca wszystkich ludzi i te kobiety trzeba naprawdę uświadamiać, czym jest zespół poaborcyjny. To pan poseł mówił na temat dziewczynki tej Agaty. Znam tę sprawę osobiście, ponieważ u Agaty byłam w szpitalu, rozmawiałam z nią. I to ona, taki pseudonim Agata, inaczej miała na imię. To jej matka doprosiła się pani minister Kopacz, aby znaleziono wtedy klinikę aborcyjną w Gdańsku. Ta dziewczyna nie chciała tego dziecka zabić. I nie było dziecko w wyniku czynu przestępczego, tylko po prostu wskutek miłości nastoletniej. I gdyby nie to właśnie, że wyrwano ją z tego szpitala i wywieziono na siłę, ona by to dziecko urodziła. Także ta młodzież, która dzisiaj występuje, to oczywiście to są bezwolne istoty, które nie wiedzą, co robią. Natomiast prowodyrzy, no to mają na sumieniu oczywiście sumienia tych ludzi, a my naprawdę powinniśmy dużo się modlić i oczywiście pracować i ten Marsz Niepodległości, który mam nadzieję też będzie i nic nie powstrzyma tego marszu, bo właściwie tam się spotyka bardzo wielu patriotów, odważnych ludzi. Całe szczęście, że są jeszcze w Polsce mężczyźni, którzy naprawdę nie boją się. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Bóg zapłać, dziękujemy ślicznie, pani doktor. Głos lekarza, panowie, pan doktor Krzysztof Kawęcki, proszę bardzo.
No bardzo miło słyszeć panią doktor Hannę Wójkowską, wspaniałą osobę, patriotkę, lekarza, obrońcę życia, znaną zapewne słuchaczom Radia Maryja. No i cóż, niewiele tutaj mogę dopowiedzieć. Podzielam opinię, że jest to walka duchowa, to wojna złego z dobrem. I jak pani doktor powiedziała, rzeczywiście nie paktuje się ze złem. W tym kontekście może warto przypomnieć niedawną wypowiedź arcybiskupa Wacława D. po metropolitę częstochowskiego, który w odniesieniu do postaw katolików, do obowiązków katolików powiedział, że nieraz powinno nas stać na heroizm, a nie na kompromis. Heroizm jest czymś naturalnym w działaniach ludzi wierzących. To jest jak gdyby też można powiedzieć wręcz jeden z elementów wiary. Ten heroizm oczywiście może być w różnych czasach, w różnych sytuacjach różnie wyrażany, ale jak mówi arcybiskup, głosy, że heroizm nie jest posłannictwem Kościoła, takie się niestety pojawiają, to jest, jak powiedział arcybiskup, zdrada. I cóż, no też oczywiście mam nadzieję, jestem przekonany, że Marsz Niepodległości w tym roku się odbędzie, że spotkamy się, także wiem, spotykamy się co roku także z panią doktor, która uczestniczy, panią doktor Wójkowską, która uczestniczy z mężem zresztą, z rodziną na Marszu Niepodległości. Hasło tegorocznego Marszu Niepodległości Nasza Cywilizacja, Nasze Zasady chyba mówi wszystko. I chciałbym jednak też raz jeszcze przywołać w ślad za panem doktorem Rzymkowskim postawę prezesa Marszu Niepodległości, Rot Niepodległości Roberta Bąkiewicza, bo wydaje mi się, że ta jego zapowiedź, to jego działanie o powołaniu Straży Narodowej, apel o obronę kościołów, to był pewien moment przełomowy. On też spowodował pewnie jakieś może bardziej już zmianę pewnej może strategii, bardziej śmiałe działania ze strony służb porządkowych, które wreszcie zabezpieczyły również kościoły.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo? Ktoś się rozłączył, proszę bardzo, halo? Halo, halo?
Mówi Piotr ze Szczecina.
Panie Piotrze, coś nam rwie połączenie. Czy teraz się słyszymy?
Szczęść Boże, mówi Piotr ze Szczecina.
Tak, panie Piotrze, proszę wyłączyć radio, bo jeżeli radio będzie włączone, to nie dojdziemy do porozumienia.
Tak, czy udało się może posłowi, mam pytanie do posła Rzymkowskiego, czy udało się może posłowi Rzymkowskiemu jakoś rozmawiać z ministrami edukacji, z ministrami spraw wewnętrznych odnośnie tej całej sytuacji, która się dzieje teraz w Polsce, odnośnie może jakoś zabiegać o oparcie jakiegoś kątu anty... To tyle. Bardzo dziękuję. Wdzięczny za odpowiedź.
Panie Piotrze, dziękuję ślicznie. Rwało się to nasze połączenie. Panie pośle, bardzo proszę.
Jeśli chodzi o rozmowę z panem profesorem Przemysłem Czarnkiem, miałem okazję w zeszłym tygodniu rozmawiać o ogólnej sytuacji, również o planach, które pan minister ma dotyczące zmiany fundamentalnej, jeśli chodzi o kwestie systemu edukacji, tych błędów, które przez lata narastały, błędów i bym powiedział problemów, które były często zamiatane pod dywan. I ta kwestia bardzo leży panu profesorowi Przemysłowi Czarnkowi na sercu. Ja tylko tak prywatnie od siebie dodam, że pana profesora znam od już przeszło 15 lat. Był moim nauczycielem akademickim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był kuratorem Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej w Ademeku, którego gościem też nieraz był pan doktor Kawęcki. I powiedział, no to jest wyśmienita osoba na tym stanowisku i polecajmy go modlitwie, bo on potrzebuje wiele wsparcia w tej chwili, nie tylko tego dobrym słowem, ale również modlitwą, bo wielkie zadanie przed nim, bo w tej chwili toczy się walka o duszę młodego pokolenia, tak jak przywoływałem ten znany cytat, takie będą Rzeczypospolite, jak i młodzieży chowanie. W tej chwili toczy się walka o przyszłość Polski, o to, jaki kształt będzie miała nasza ojczyzna. Jeśli oddamy w ręce lewicowo-liberalnych ideologów wtłaczających młodemu pokoleniu nihilizm, hedonizm, konsumpcjonizm, a odłączymy ich od klasycznego wzorca poglądów, wartości, no to bardzo ciężki jest los naszej ojczyzny i jej przyszłość, bo pamiętajmy, no każdy z pełnoletnich obywateli naszego państwa ma prawo głosu, ma prawo wyborcze. Obserwujemy to w parlamencie, ci, którzy zasiadają i wszyscy, którzy obserwują polską scenę polityczną od lat, jak wygląda jakość polskiego parlamentaryzmu, ale to jest odzwierciedlenie naszej naszego społeczeństwa. Ja zasiadam drugą kadencję w polskim Sejmie i widzę, że z kadencji na kadencję ten poziom merytoryczny, poziom spada, natomiast poziom emocjonalny, poziom infantylności, jakiegoś swoistego happeningu czy performersu jest coraz wyższy. To jest efekt również tego systemu edukacji. To odpowiadając na drugi komponent pytania pana Piotra ze Szczecina, no nie rozmawiałem z panem ministrem spraw wewnętrznych, natomiast z pewnością, jeśli będę miał tylko okazję, bo wiem, że pan minister był na kwarantannie, również no, podzielę się ze swoimi spostrzeżeniami, obiekcjami. Ale powiedział w ubiegłym tygodniu dla mnie uspokajający był głos pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który i w kwestii wyroku Trybunału Konstytucyjnego no, mnie w pełni satysfakcjonował, ale również jeśli chodzi o zdecydowany ton podejścia do tych ekscesów, które miały miejsce i też zachowania policji już pod koniec ubiegłego tygodnia i innych służb porządkowych, które ewidentnie no, stanęły na wysokości zadania i zaprowadziły ład i porządek i do tego typu sytuacji, które miały miejsce jeszcze w miniony poniedziałek i niedzielę, no już nie dochodziło.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Maria Dominika z Warszawy. I słyszałam pomiędzy dwoma częściami tego programu fragmenty jakiegoś sprawozdania z manifestacji z postępowych sił. Tam były same bluzgi, po prostu. I były niestety wyciszane. Ja uważam, że dopóki tak wrzeszczą, takie słowa wrzeszczą, to pracują na naszą korzyść. Niech każdy usłyszy i zobaczy, co to jest tak naprawdę. To oprzytomnieje i nie będzie się już zastanawiał, czy to są prawa kobiet, czy coś zupełnie innego. Postępowe kobiety sobie wyobrażają, że dziecko to jest coś w rodzaju części ich brzuszka i one o tym decydują. Jak chcą, to mogą sobie spróbować usunąć wątrobę, nerkę, jelito cienkie, grube, dwunastnice czy cokolwiek, ale dziecko, to jest zupełnie coś innego, to nie jest część ich ciała. To jest nowa istota, po prostu dziecko jeszcze maleńkie, które podrośnie, urodzi się, potem może pożyć nawet 100 lat, jeśli będzie miało szczęście, może mieć jakieś duże osiągnięcia, może być zwyczajnym człowiekiem zajmującym się domem, dziećmi. A te postępowe kobiety wydaje się, że zaakceptują dziecko, jeśli będzie śliczne, mądre, a jeśli będzie uposiedzone, mniej ładne, mniej mądre, to one już nie chcą. I uważają, że mają prawo zdecydować, czy je urodzą, czy nie. Poza tym nie ma czegoś takiego jak przerwanie ciąży. Chodzi tylko o dziecko, o jego zabicie lub o jego przeżycie. A te... To już chyba powiedziałam, te bluzgi.
Tak.
Mhm. Ludzie usłyszą, żeby wiedzieli, jak to z nimi naprawdę jest. Co no. To za towarzystwo. Więcej czasu nie będę
Bóg zapłać. Dziękuję ślicznie. Pani Mario, ciężko rzeczywiście w przekazach medialnych nie wyciszać tych bluzgów, bo rzeczywiście jest to fala no, ogromna. A zgodnie przypomnijmy z artykułem 141 Kodeksu Wykroczeń używanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym jest karalne. Wobec sprawcy może zostać zastosowana kara ograniczenia wolności, grzywny do kwoty 1500 zł albo kara nagany. Pan dr Krzysztof Kawęcki.
No niestety tak. Właśnie dobrze, że tutaj ojciec przypomniał, że za tego typu wulgaryzmy są przewidziane określone sankcje karne i tego byśmy oczekiwali, takich zdecydowanych działań. Natomiast szkody, które wyrządzą te wulgaryzmy, które pojawiły się w przestrzeni publicznej, no niestety one będą miały swoje konsekwencje. To zjawisko wejścia tych właśnie wulgaryzmów, tych przekleństw, no będzie bardzo trudno naprawić te szkody, które niestety wystąpią. Pamiętacie Państwo wypowiedź arcybiskupa Marka Jędraszewskiego o tęczowej zarazie. Wypowiedź, która wywołała taką reakcję, taki wrzask mediów liberalno-lewicowych. Przypomnijmy, że arcybiskup Jędraszewski, mówiąc o tęczowej zarazie, mówił w ślad za młodym poetą Józefem Szczepańskim Ziutkiem, który zresztą zginął w powstaniu warszawskim. Ten 20-letni, znakomicie zapowiadający się poeta napisał właśnie wiersz pod tytułem Czerwona zaraza. Wiersz, który nawiązywał do tego faktu właśnie wkraczającej na ziemię polskie Armii Czerwonej, która niosła właśnie czerwoną zarazę komunizmu. Otóż widać w tej chwili, że niestety ta tęczowa zaraza jak gdyby weszła po prostu niestety w ulice polskich miast w sposób jak gdyby masowy i więcej, szturmuje nawet nasze świątynie. Ale to właśnie wygląda w tej chwili w ten sposób, że środowiska, których symbolem jest tęczowa flaga, roznoszą tę zarazę, ale nie tylko zarazę genderyzmu, ale faktycznie roznoszą zarazę, tym razem zarazę koronawirusa. I tego typu działania, jeszcze właśnie wzmocnione tymi wulgaryzmami, powinny spotkać się jednak ze stanowczą reakcją i sił porządkowych, a później oczywiście organów sądowych.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, mówi Iza z Lublina. Panowie wspominają KUL i walkę o duszę młodzieży, więc ja chciałam przypomnieć postać księdza Antoniego Słomkowskiego, rektora KUL-u w latach 44-51, który właśnie walczył o tę duszę młodzieży i używał wręcz takiego sformułowania: duszy młodzieży wam nie oddam, wam, czyli komunistom. Był przygotowany na więzienie, był przygotowany na śmierć, tak pisał w swoich pamiętnikach, i rzeczywiście za taką postawę tej walki o duszę młodzieży, o tożsamość katolicką KUL-u zapłacił więzieniem, był w więzieniu komunistycznym przez 2,5 roku. Więc tę postać chciałam przypomnieć a propos walki o duszę młodzieży na wyższych uczelniach. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Czy ktoś z naszych gości, do naszej słuchaczki, do pani Izy?
No myślę, że oczywiście to jest jeden z bardzo wielu przykładów wspaniałych, heroicznych właśnie postaw księży duchownych i tutaj w zasadzie ci protestujący albo nie znają zupełnie historii Kościoła i tych pięknych przykładów, ale także prześladowań właśnie i hierarchów i księży. Często niestety prześladowań, które kończyły się również brutalnymi zabójstwami. Także nie tylko w latach 50., ale również w latach 80. Także bardzo dobrze, że pani przypomniała postać księdza Antoniego Słomkowskiego.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
I Maryja zawsze dziewica.
Kogo witamy?
Sebastian z Roztocza.
Bardzo proszę, panie Sebastianie.
Ja bym chciał poruszyć jedną kwestię, która wydaje mi się, że nie została poruszona, ale dołączyłem do transmisji dość późno, więc jeśli była, to przepraszam bardzo. Otóż jak oglądałem w internecie jakieś relacje, na przykład z mediów narodowych, gdy ci uczestnicy marszów, ja nie mówię o tych organizatorach marszów, tylko uczestnikach, młodych ludziach, byli przepytywani, dlaczego tam są, czy popierają aborcję, dlaczego i w ogóle, to gdy były pytania zadawane młodym chłopakom, młodym mężczyznom, to ci mężczyźni odpowiadali, że są tam, żeby popierać to, żeby rzeczywiście to kobieta miała prawo decydowania. I kiedy coś takiego pierwszy raz słyszeli? Może nie słyszeliśmy, ale kiedy ten czyn został wykonany? I tak mi się wydaje, że właśnie to było w raju, kiedy to Adam, słysząc, co wąż mówi do Ewy, kiedy to było całkowicie sprzeczne z tym, co słyszał od Boga, kiedy wiedział, że Bóg wszystko, co stworzył, było dobre i Ewa też była dobra i pewnie myślał, że wąż też jest dobry. Coś musiało mu nie grać z tym, co wąż powiedział. Natomiast te swoje przemyślenia zostawił dla siebie. Pozwolił Ewie zareagować tak, jak powiedzmy do tego została stworzona, czyli do miłości i zaufania wobec innych. I ona skosztowała tego owocu, a on skorzystał tak samo. Przyjął chętnie też ten owoc, a potem, jak wiemy dalej, co nastąpiło, zgonił całą winę na Ewę. I tak ci młodzi mężczyźni, czy w ogóle my, mężczyźni, dzisiaj wychowani tak w tym świecie, tak chyba robimy, że pozwalamy, że chętnie korzystamy z owoców, między innymi kobiecego ciała. Natomiast możliwe, że nie popieramy aborcji, możliwe, że jesteśmy przeciwko, ale zostawiamy ten wybór kobietom i potem możemy zawsze zgonić winę, że to kobieta to zrobiła, a my korzystamy tylko i wyłącznie i z przyjemności, i z braku konsekwencji, czyli braku tej odpowiedzialności. To wszystko, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy, panie Sebastianie. Panowie doktorze, myślę, że bardzo ważna kwestia i rzeczywiście nie zdołaliśmy jej jeszcze podjąć, ale dzisiaj powszechnie mówi się o kryzysie męskości, o kryzysie odpowiednich postaw, które rodziłyby odpowiedzialność za siebie i za drugiego człowieka, w tym przypadku za kobietę. I wiele ze statystyk, które mówi, że tych morderstw niewinnych, bezbronnych, poczętych, nienarodzonych dzieci byłoby znacznie mniej, gdyby przy takiej kobiecie potrafił stanąć odpowiedzialny mężczyzna, który byłby tym, który właściwie poprowadzi ten związek drogami życia. Bywają tacy, którzy z ogromną łatwością z siebie zrzucają tę odpowiedzialność. Bardzo proszę, pan poseł Rzymkowski.
No to jest bardzo ważna kwestia. Rzeczywiście mamy do czynienia z kryzysem męskości również. Kwestia zachowania mężczyzny, męża, ojca, głowy rodziny, wsparcia dla kobiety rzeczą oczywistą, ale też to, o czym zapominają właśnie te tak zwane feministki. No, dziecko jest owocem miłości obydwojga rodziców, i matki, i ojca. Nie można tak łatwo zrzucać wyłącznie do roli kobiety, to co pani doktor Wójkowska bardzo pięknie podkreśliła, ale również część radiosłuchaczy, że to dziecko jest osobnym bytem i bytem biologicznym, bo ma zupełnie inny kod genetyczny niżeli ojciec i matka. Jest zupełnie innym bytem z punktu widzenia prawa, ma duszę, jest zupełnie odrębną osobą od swoich rodziców, ale to rodzice mają obowiązek, swoisty imperatyw moralny do tego, aby zapewnić wszelkie działania, wszelkie środki, aby to dziecko w sposób szczęśliwy przyszło na świat, a mężczyzna, prawdziwy mężczyzna, prawdziwy bohater, właśnie heroiczny, no, powinien robić wszystko, aby pomóc swojej żonie, matce swojego dziecka w tym, aby ten błogosławiony okres ciąży przeszła w jak najlepszych, komfortowych warunkach. Natomiast ten kryzys męskości bierze się z tego, o czym mówiłem wcześniej, z hedonizmu, z tego, że mężczyzna chce, dzisiejszy mężczyzna, czy produkt mężczyznopodobny, bo to jest chyba właściwsze określenie, no nie jest wcale męski. Wyłącznie interesuje się zaspokajaniem swoich doraźnych potrzeb. Nie czuje się odpowiedzialny. Prawdziwy mężczyzna jest człowiekiem odpowiedzialnym, jest człowiekiem odważnym. A tutaj mamy brak odwagi, brak odwagi podjęcia ważnej decyzji, aby no, być wzorcem, być wsparciem dla tej kobiety, być ojcem, wychowawcą dla tych dzieci, jakimś punktem odniesienia. To jest gigantyczny problem, problem naszych czasów, gdzie no, mężczyźni są mało po prostu męscy i to jest efekt tych zmian kulturowych, które niestety się pojawiają. I tutaj bardzo ważna jest rola edukacji, aby no, poprzez literaturę, poprzez właściwe wzorce historyczne pokazywać ten klasyczny kanon zachowań męskich, takich, które no, kobieta oczekuje, tak nas Pan Bóg stworzył, że kobieta ma zupełnie inny jakby charakter, jest bardziej emocjonalna, mężczyzna jest bardziej racjonalny, ale my się w tej doskonałości boskiej uzupełniamy. I to jest niezwykle, niezwykle ważne. Pan również, przedmówca poruszył, pan Sebastian poruszył kwestię również tych haseł, które są podnoszone. Ja ze zdziwieniem na przykład dzisiaj widziałem jeden z transparentów z napisem chcemy wyboru, nie ma wolności bez wyboru, przepraszam, nie ma wolności bez wyboru. To jest problem zasadniczego zrozumienia pojęcia wolność, bo wolność to jest kwestia również odpowiedzialności, to jest również kwestia tej sfery naszych działań, tak aby nie ograniczać wolności drugiego człowieka. Brak zrozumienia, uświadomienia sobie, że to mało poczęte dziecko ma też prawo do swojej wolności, a fundamentem tej wolności jest wolność do swobodnego życia. I to muszą sobie kobiety, mężczyźni również uświadomić, ci, którzy chodzą w tych marszach, że takim samym jak oni, podmiotem praw, są również te poczęte w łonach matek dzieci, których no, absolutnym pozbawieniem wolności w imię własnych, doraźnych, różnych pobudek, zwykle o kompletnie incydentalnym, marginalnym znaczeniu, jest to, czego oni chcą dokonać w zamian, czyli zabicia tego dziecka, pozbawienia go jakichkolwiek podmiotowych praw. Problem, który ja obserwuję na tych często tekturach zwykłych, które młodzież nosi w ręku, jest to, że często młodzież absolutnie nie rozumie tych haseł. Pod moim biurem poselskim na przykład młodzież krzyczała: rząd nie ciąża, można usunąć. Młodzież, która uczestniczy w marszu, który no, ma na celu liberalizację prawa aborcyjnego, no, w zasadzie w tym haśle twierdzi, że aborcji dokonać nie można, rząd usunąć można. No można, mamy wiele rządów, które rzeczywiście większość parlamentarna nawet w tych 30 latach od 89 roku parlamentarzyści usuwali i tutaj pod tym względem młodzież ma rację. Ale mamy do czynienia z absolutnym pomieszaniem, z poplątaniem pewnych haseł w stosunku do tego, z czym ta młodzież maszeruje. Brak zrozumienia podstawowych pojęć, bo pojęcie wolności, prawa decydowania no jest rzeczą tutaj fundamentalną. I rzeczywiście to, na co zwrócił pan Sebastian uwagę, no gdzie są ci mężczyźni, którzy powinni te kobiety wspierać w tym błogosławionym czasie spodziewania się dziecka, zapewnienia stabilności, bezpieczeństwa, to jest rzeczywiście również problem cywilizacyjny i z tym też moim zdaniem system edukacji, ale również wsparcia dla rodziny powinien sobie poradzić. Ja bym jeszcze tylko jedną rzecz dodał, która tutaj nie wybrzmiała. Ja uważam, że w tej chwili nie ma sensu dyskutować na temat ustawy o planowaniu rodziny z 93 roku i próbach modyfikowania przesłanek, tworzenia nowych przesłanek. Potrzebny jest w mojej ocenie realny program ze strony państwa wsparcia dla rodzin, dla tego dziecka, które rodzi się z wadą rozwojową, tak aby ta solidarność narodowa, to wsparcie naszej wspólnoty dla tych, którzy potrzebują, rzeczywiście potrzebują tego wsparcia, bo często te dzieci wymagają no, praktycznie wyłączenia się jednego z rodziców z aktywności zawodowej, więc my jako wspólnota powinniśmy w sposób solidarny pomóc im. Na tym w tej chwili my jako rządzący powinniśmy przede wszystkim się skupić. Na wsparciu dla tych rodzin, które rodzą dzieci z różnymi wadami rozwojowymi, aby im pomóc. Żebyśmy rzeczywiście byli solidarni, tak jak uczył nas Jan Paweł II.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Panie Boże, Andrzej ze Szwecji mówi. Proszę Państwa, tęczowa zaraza by się mniej rozszerzała w Polsce, gdyby Polska wypowiedziała konwencję stambulską. Dlaczego tak się jeszcze nie stało? Było to mówione w mediach ostatnio o konwencji stambulskiej i co? Wymówmy konwencję stambulską. W kilku krajach Unii Europejskiej wiem, że na Litwie, na Węgrzech, Czechach, Słowacji nie ma ideologii gender, jest zabroniona. To dlaczego jeszcze Polska nie wypowiedziała konwencji stambulskiej? Są tęczowe piątki w szkołach, prawda? Jakieś może półtora roku temu Państwa w rozmowie gościła ówczesna minister edukacji Anna Zalewska. I ja ją zapytałem, dlaczego są tęczowe piątki, dlaczego rząd na to pozwala. Pani wtedy mi powiedziała, że nie ma tego, że są takie próby, ale my na to nie pozwalamy. Pozwalacie Państwo. To tyle chciałem powiedzieć. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy Panie Andrzeju. Drodzy Panowie, do zakończenia naszego spotkania zostało 6 minut, więc jako odniesienie się do telefonu naszego słuchacza spoza granic ojczyzny, Pana Andrzeja, ale także o 2-3 zdania podsumowania tego wszystkiego, w czym uczestniczymy w drugiej części rozmów niedokończonych, bo wątków rzeczywiście bardzo wiele. Jako pierwszego proszę pana doktora Krzysztofa Kawęckiego.
W odniesieniu do ostatniego telefonu, tak, no, konwencja stambulska powinna być wypowiedziana i był taki czas, kiedy tę konwencję stambulską przy wsparciu społecznym można było wypowiedzieć. Teraz sytuacja jest dużo bardziej niesprzyjająca, co nie znaczy oczywiście, że tej konwencji nie należy wypowiedzieć, ale jest to niestety zaniechanie ze strony obozu Zjednoczonej Prawicy. Natomiast jeśli chodzi o podsumowanie, no cóż, myślę, że przede wszystkim ten tak zwany protest kobiet przekracza wymiar krajowy. Wpisuje się w ramy szerszej, ponadnarodowej walki feministycznej. Ja wspominałem wcześniej, że jest taka struktura międzynarodowa właśnie pod nazwą Międzynarodowy Strajk Kobiet, który przelał się falą przez wiele krajów, przede wszystkim no przez wszystkie kraje niemalże Ameryki Południowej i co no i jednak mimo wszystko nie tego porządku społecznego nie wywrócił. To pokazuje, że ze strony władz oczekujemy i powinna być taka postawa zdecydowana, nie postawa jakichkolwiek ustępstw, bo to prowadzi po prostu do dalszej anarchizacji życia. Natomiast dziś hasło aborcja bez ograniczeń, to jutro zapewne będzie hasło eutanazja na życzenie bądź żądanie rodziny, eutanazja, której, jeśli by ten scenariusz, który chcą nam zafundować ci protestujący środowiska skrajnie liberalne i lewicowe, zrealizowałby się, to właśnie ofiarami być może tej właśnie eutanazji byliby albo rodzice właśnie tych, bądź też dziadkowie tych strajkujących, protestujących, bądź też, jeśli ten scenariusz nie zostałby tak szybko zrealizowany, oni sami.
Pan poseł Tomasz Rzymkowski, bardzo proszę, panie pośle.
Ja się zgadzam co do oceny konwencji stambulskiej. Problem był taki, że ta konwencja została przyjęta jeszcze w kadencji PSL-u i Platformy Obywatelskiej w 2015 roku, tuż przed końcem tamtej kadencji. Zgadzam się co do jej oceny i co do analizy, że trzeba było to uczynić wcześniej niż w tej chwili. Natomiast uważam, że że droga, która została wybrana w tej chwili, jest najlepsza, ponieważ próba wypowiedzenia w tym momencie wiąże się z długimi i kosztownymi, jeśli chodzi o wysiłek, negocjacjami. Natomiast najprostszą drogą, aby ta konwencja została wykluczona z polskiego porządku prawnego, jest jej zakwestionowanie przez Trybunał Konstytucyjny. I to uczynił bodajże 2 miesiące temu. Taki wniosek został złożony przez pana premiera Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego, aby zbadał jej zgodność z konstytucją. Tytułem podsumowania powiedział w ten sposób. Mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach z rebelią antychrześcijańską. Rebelią, która w zdecydowanej mierze nie była ukierunkowana jako odpowiedź na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który przybliżył nas do cywilizacji życia, o której mówił święty Jan Paweł II, ale jest elementem o wiele większej układanki i tutaj się zgadzam absolutnie z oceną pana doktora Krzysztofa Kawęckiego co do wojny cywilizacji i starcia, które ma charakter globalny. Natomiast my musimy walczyć o to, aby Polska była taką swoistą enklawą życia, ochrony życia, świętości życia i musimy też być taką Bożą iskrą, która jest w stanie to światło zapalić na całym świecie. Światło dla życia, dla godności człowieka od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Bo jeśli my w tej chwili rzeczywiście nie postawimy tamy tego typu zachowaniom i tego typu ideologią, no to za chwileczkę będziemy mieli związki partnerskie, za chwileczkę będziemy mieli anihilację społeczności katolickiej w życiu publicznym, będziemy mieli eutanazję, będziemy mieli eugenikę, taką na wzór lat 20. czy 30. minionego wieku, będziemy mieli manipulowanie ludzkim życiem na każdym etapie, będziemy mieli całkowite odejście od tych fundamentów naszej cywilizacji łacińskiej, czyli od prawdy obiektywnej, prawa rzymskiego i moralności chrześcijańskiej.
Bardzo gorąco dziękuję. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, rozmowy niedokończone. Dziękuję oczywiście naszym gościom, panu doktorowi Tomaszowi Rzymkowskiemu, posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję serdecznie, panie pośle, i pozdrawiam.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był także pan doktor Krzysztof Kawęcki, historyk i politolog. Dziękuję, panie doktorze, i mam nadzieję, że 11 listopada będziemy mogli wspólnie także relacjonować Marsz Niepodległości. Spacer niepodległości.
Jak zawsze, proszę, bycie na posterunku. Ja dziękuję również, życzę dobrej nocy słuchaczom Radia Maryja.
Bóg zapłać. Dziękuję oczywiście wszystkim słuchaczom za bycie razem z nami i telefoniczne współtworzenie naszych rozmów.